Pogotowie radiowe.
Nowy dzień do podjęcia ważnych tematów w audycji Pogotowie Radiowe. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje. Jak zawsze, jak zazwyczaj w piątki, mówimy o potrzebach osób niepełnosprawnych i dziś też z tej właśnie okazji będziemy może niekoniecznie zaglądać dzieciom w tornistry, ale z pewnością dowiemy się, jak wyglądają już te przygotowania, jak rozpoczął się tak naprawdę nowy rok szkolny 2021 łamany na 2022. Pozwolą Państwo, że przedstawię razem z nami w studiu pani wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych imienia profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie, Beata Pałka. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
A także Aneta Frączek, pedagog szkolny tejże właśnie placówki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drogie panie, czy bez przeszkód pierwszy dzwonek wybrzmiał w szkole?
Tak, już pierwszy dzwonek wybrzmiał, chyba to był najbardziej taki wyczekiwany czas na rozpoczęcie roku szkolnego, ze względu na to, że już prawie po roku zdalnego nauczania wszyscy stęsknieni jesteśmy za normalnością, za normalną pracą, za kontaktami towarzyskimi, zarówno wśród dzieci, jak i między nauczycielami i dziećmi.
Rodzice też.
A rodzice są na pewno bardzo stęsknieni, bo chyba bardzo dużo pracy włożyli, nie chyba, tylko na pewno w poprzednim roku szkolnym.
Pani dyrektor, czy rzeczywiście w Państwa szkole, bo tutaj mówimy o placówkach z kształceniem podstawowym, ale także ponadpodstawowym, wszystkich szczebli uczniowie czekali na ten pierwszy dzwonek i na rozpoczęcie roku. Ci rodzice wspomnieni tutaj, to też często takie głosy, że przecież to nauczanie zdalne i w wielu etapach także przerwana rehabilitacja, prawda, dziecka niepełnosprawnego, czy cykl w ogóle nauczania, w który weszło, w który się wdrożyło, który dla niego jest tak ważną rutyną, bo daje mu bezpieczeństwo, to wszystko zostało załamane. Czy Państwo też to obserwują, że to może być ze szkodą także dla psychicznego rozwoju dzieci?
Na pewno niejednokrotnie otrzymywaliśmy sygnały od rodziców, ale staraliśmy się wspomóc poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną. Jak tylko była możliwość, uruchamialiśmy już taką pomoc rehabilitacyjną w ośrodku.
Z punktu widzenia pedagoga szkolnego, myśli pani, że te drzwi do pani gabinetu, pani Aneto, Aneta Frączek, pedagog szkolny razem z nami, będą częściej się otwierały teraz, że tych potrzeb jest trochę więcej?
Zdecydowanie tych potrzeb jest więcej. Myślę, że tutaj też właśnie tęsknota ich do nas przyprowadza. No ale właśnie rodzice, zarówno uczniowie, jak i rodzice potrzebują tego bezpośredniego kontaktu, także już zauważamy, że zdecydowanie częściej do nas przychodzą.
Z punktu widzenia merytorycznego i także kwestii dotyczących programu nauczania, czy widzą Państwo, że trzeba będzie coś nadrabiać?
Akurat no, udało nam się zrealizować podstawę programową zarówno kształcenia ogólnego, jak i kształcenia zawodowego, o czym świadczą wyniki naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych. Także, ale na pewno nie była to taka sama nauka jak w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Także na pewno zawsze jakieś delikatne wsparcie będzie też i dobrą formą uzupełnienia jakichś luk może, które powstały i myślimy, że je nadrobimy.
A my w naszej audycji też wspieramy również tych radiosłuchaczy, być może właśnie rodziców dziecka niepełnosprawnego, więc jeżeli tylko mieliby Państwo jakieś pytania do naszych gości w studiu, to zachęcamy i czekamy 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A nasi goście to przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych imienia profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie.
Rozmowy optymistyczne.
Pierwsza optymistyczna informacja to oczywiście taka, że rok szkolny rozpoczął się stacjonarnie i tutaj uśmiechają się nasi goście w studiu. Przypomnę, że razem z nami pani wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych imienia profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie, pani Beata Pałka, a także Aneta Frączek, pedagog szkolny, ale ten ośrodek, Państwa szkoła, tak naprawdę ma całkiem wymierne sukcesy i są to sukcesy uczniów. Już dzisiaj taki sukces Państwo świętują, prawda?
Zgadza się, mimo że w naszej placówce kształci się młodzież niepełnosprawna, jak już wcześniej była o tym wiadomość. Dzisiaj możemy pochwalić się bardzo dużym sukcesem jednej z naszej uczennicy. Dzisiaj jest spotkanie podsumowujące konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pragnę wspomnieć, że organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Ruchu Drogowego, a honorowy patronat objęła małżonka prezydenta, pani Agata Kornhauser-Duda. I żeby ukazać, jak było to duże osiągnięcie naszej uczennicy, to należy powiedzieć, że na cały konkurs wpłynęło około 1100 prac i nasza uczennica z klasy pierwszej technikum w zawodzie technik masażysta, właśnie Emilia Kuźmiczuk, została laureatką konkursu i dzisiaj jest gala.
Ogromne gratulacje. Jak to się robi? Jak podchodzi się tak właśnie pedagogicznie, merytorycznie do dziecka niepełnosprawnego? Na przykład tak jak w przypadku Emilki, jest to osoba słabowidząca, żeby ta niepełnosprawność, te dysfunkcje nie przysłaniały tego, że jest to zdolne, wartościowe dziecko, że tak wiele może osiągnąć, a nawet wyróżnić się, tak jak w przypadku tej Emilki, po prostu w całej Polsce. Jak to się robi?
Znaczy ja myślę, że tutaj nie są jakieś specjalne metody stosowane. Po prostu wszystkie nasze dzieci traktujemy tak samo, traktujemy ich tak samo jak uczniów pełnosprawnych.
Samo to, że państwo nazywają ich po prostu uczniami, tak? Tutaj nie ma od razu dookreślanych tych
dysfunkcji. No w naszych oczach oni się niczym nie różnią. No wydaje mi się, że zasługą naszego ośrodka jest to, że oni się czują u nas właśnie tacy dowartościowani, nie czują się inni. No i myślę, że to im pozwala poczuć się swobodnie i rozwinąć te skrzydła, tak? Także na pewno wychowawcy, nauczyciele zachęcają uczniów do różnego rodzaju aktywności, tak? I no, pozwalają im rozwijać te skrzydła, tak? Ale myślę, że metody, nie ma tu żadnych szczególnych metod, tak?
Poza takim konkursem literackim, w jakich jeszcze konkursach biorą udział państwa uczniowie?
Mamy śpiewaków, mamy pływaków. No może tutaj przytoczę przykład Agatki, która no w tym momencie ona nie jest już naszą uczennicą, naszą wychowanką. Była w naszym ośrodku od 5 roku życia, przyszła jako mała dziewczynka, tak? No i w pewnym momencie okazało się, że potrafi pięknie śpiewać. Przez wszystkie lata nauki u nas, a zaliczyła w zasadzie wszystkie poziomy edukacji, występowała w wielu konkursach, wielu festiwalach. W ostatnim roku nauki w naszej szkole miała szansę wyjechać do Moskwy. Tam również wygrała duży konkurs. Także mówię, no to są takie różne sytuacje, które były i które są w tym momencie, tak? Które się dzieją. Mamy osoby, które osiągają sukcesy na egzaminach zewnętrznych. Może też przytoczę przykład Tomka, w którego nie bardzo sam w siebie nie wierzył, że może mu się udać na maturze, tak? Ale do matury podszedł i osiągnął 100% na tym egzaminie. Także
niesamowite.
To są takie różne sytuacje.
Czyli jednak to wspieranie i to, że też bardzo często taki absolwenci mówią, prawda, ale też i ich rodzice, państwa szkoły, to, że państwo stwarzają taką atmosferę, tak jakby, nie wiem, no w domu, tak, wśród przyjaciół, w rodzinie, że to jest takie obopólne wspieranie się nie tylko poprzez na przykład nauczyciela wspierającego, tak, danego ucznia, ale również wszyscy ci uczniowie sami siebie nawzajem dopingują do takiej systematycznej pracy. Tak to państwo odbierają też?
Tak to odbieramy i sądzę, że i tak odbierani jesteśmy w środowisku, bo można powiedzieć, że co roku, praktycznie od 20 lat, otrzymujemy podziękowania za swoją pracę, za pracę dydaktyczną, za osiągnięcia z rąk prezydenta miasta. Także nasza praca została dostrzeżona i chyba efekty są wymierne i znaczące.
A ten największy sukces pedagogiczny, no to właśnie to, z jaką ogromną wartością ci młodzi ludzie jednak wychodzą później w świat, bo to nie jest takie pewne, czy potem też będzie im tak dobrze jak w szkole, prawda?
Różnie bywa. Z tego, co wiemy, to właśnie różnie bywa. Jednak mówię, no szkoła daje im możliwość rozwoju. Nie zawsze się udaje tak, że trafiają na takich ludzi, którzy też będą mogli dalej nimi pokierować w ten sposób, żeby mogli wykorzystać te.
Albo chociaż nawet też zaakceptować ich niepełnosprawność.
Na pewno jest im trudniej.
Ale tutaj już mówimy nie tylko o kształceniu, ale także o przygotowaniu do zawodu i stąd też w Państwa ośrodku kształcenie ponadpodstawowe to także właśnie przygotowanie do zawodów, tak?
Tak, w naszej placówce kształcimy młodzież na różnych poziomach i w technikum na przykład kształcimy młodzież w zawodzie technik informatyk i technik masażysta. Technik masażysta jest to szkoła tylko, zawód dostosowany tylko dla młodzieży słabowidzącej i niewidomej, dla takiej wąskiej grupy odbiorców. Natomiast w szkole branżowej mamy zawód kucharz, mamy zawód ogrodnik i rozszerzyliśmy też naszą ofertę kształcenia o nowy kierunek w szkole policealnej, bo taką też mamy, gdzie do tej pory kształciliśmy w zawodzie technika archiwisty, a od tego roku florysta, króciutko. Także rozszerzamy co roku naszą ofertę edukacyjną, starając się umożliwić uczniom z różnymi dysfunkcjami rozwijanie swoich zainteresowań, pasji, podejmowanie jakichś decyzji życiowych związanych z wykonywaną pracą, tak aby mogli zrealizować się w życiu codziennym i spełnić się je.
I mam takie wrażenie, aby ta samodzielność wypracowana w szkole, bo nad tym też przecież Państwo pracują, no nie została zaprzepaszczona, prawda, Pani Aneto?
Mamy takie sytuacje, że rodzice jak oddają do nas dzieci bardzo, bardzo właśnie się boją. Znaczy każdy człowiek ma taki lęk oddając własne dziecko, że nikt inny się nie zajmie tym dzieckiem tak dobrze jak my to robimy. Tak. No i są różne sytuacje takie. Spotykamy się z tym, że na początku roku są łzy i u rodziców, i u dzieci, tak? Jest lęk przed tym zostawieniem w szkole, przed zostawieniem w internacie, tak? No bo te dzieci u nas też mieszkają od poniedziałku do piątku.
I lęk też przed tym, że jednak mimo wszystko my rodzice generalnie, czy dziecka zdrowego, czy niepełnosprawnego, jednak jesteśmy nadopiekuńczy i no nie dajemy spuścić, tak? Z tego sznureczka, z tej smyczy, żeby trochę jednak tej samodzielności samo wykazało, co może być dla niego po prostu zbawienne. I myślę, że tutaj Państwa taka mądra rada i to pokierowanie także rodzicami i ta kwestia zaufania, prawda, do placówki i do nauczycieli, no pokazuje, że te dzieci też mogą i to bardzo dużo mogą.
Mogą i właśnie przez te lata, kiedy oni u nas są, obserwujemy właśnie wzrost tej samodzielności, to, że oni właśnie chcą być samodzielni, że rodzice zaczynają zauważać, że to dziecko może być samodzielne, dają mu prawo do tej samodzielności. Także wydaje mi się, nawet jestem przekonana, że w dużej mierze tą samodzielność u nas osiągają.
A gdzie? A oczywiście w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych imienia profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie. Dziś między innymi tę placówkę przepytujemy niejako z przygotowania do nowego roku szkolnego i jak to właśnie tutaj wygląda. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Rozmowy optymistyczne.
Mówimy o tym, że 1 dnia września uczniowie wrócili do szkół na nauczanie już normalne, stacjonarne, tradycyjne i można by było tutaj mnożyć oczywiście te wszystkie określenia, ale tak się zastanawiam, czy to tylko oni uczą się w szkole, czy też przypadkiem nie jest tak, że również nauczyciele, wychowawcy, czy również pedagog szkolny przypadkiem nie uczy się czegoś również od swoich własnych uczniów i o to pytam panią Anetę Frączek, pedagoga szkolnego i panią wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych imienia profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie, panią Beatę Pałkę. Jak to jest, drogie panie? Naprawdę wy też się czegoś uczycie od tych swoich uczniów?
Czy się uczymy? No wydaje mi się, że się uczymy. My też zmierzamy, ja osobiście zmierzam się z tymi ich problemami, tak? Razem uczymy się je rozwiązywać. No wiadomo, że takie osoby napotykają na różne sytuacje, które nam zdrowym osobom się nie zdarzają, tak? Albo są takie niepojęte dla nas. No i razem uczymy się, jak sobie radzić z tymi problemami.
Tak? Na przykład jakie sytuacje? Ocena osoby z zewnątrz? Gdzieś
ocena,
na ulicy, w sklepie?
Błędne postrzeganie. No, ludzie często mówią, że się boją niepełnosprawności, tak? Nie wiedzą, jak zareagować, nie wiedzą, jak podejść do takiej osoby. Czasami może chcą, ale nie wiedzą jak, ale się boją, bo nie wiedzą, jak będą odebrani. Boją się jakichś tam reakcji dodatkowych. Także no i ci nasi uczniowie no o tym wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, widzą to, no i nie zawsze czują się z tym dobrze. Chcą być traktowani tak jak wszyscy inni, a nie zawsze tak jest.
I tak jak w szkole, czy to prawda, że dzieci niepełnosprawne naprawdę lubią się uczyć, że z radością podejmują różne wyzwania stawiane przed nimi?
Dzieci niepełnosprawne, tak jak wszystkie dzieci, niektóre się lubią uczyć, inne się mniej lubią uczyć. Wyzwania, na pewno lubią wyzwania, tak? Zwłaszcza jeżeli wcześniej nie miały tych wyzwań, a teraz się okazuje, że te wyzwania są i mogą się z nimi zmierzać i mogą odnosić sukcesy jakieś, tak? Na tym polu, także...
I to wszystko składa się na sukces szkoły. Jak tam z przyszłością? O czym państwo myślą? Czy powinno się coś zmienić w kształceniu i wychowywaniu właśnie dzieci niepełnosprawnych?
Na pewno zawsze jest coś do zrobienia w tym kierunku, bo potrzeby są bardzo duże. Staramy się ze swojej strony zrobić wszystko, no i może jako dowód tego, że cały czas jesteśmy placówką prężną, to może powiem parę słów o naszych planach na przyszłość. Jako jedyna placówka specjalna znaleźliśmy się w gronie finalistów pilotażowej edycji szkolnych budżetów obywatelskich. W tym kierunku startowaliśmy razem na równi ze szkołami może brzydko powiedziane normalnymi, ale ze szkołami, w których kształci się młodzież pełnosprawna. I szkolny budżet obywatelski to także jeden z pierwszych elementów obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Tu chcę pochwalić się może, że spośród wszystkich zgłoszonych projektów nasze dwa projekty zostały zatwierdzone, zaakceptowane do realizacji. W związku z tym zdradzę trochę tajemnicy takiej. Planujemy zorganizowanie Festiwalu Twórczości Artystycznej dla Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Turnieju Golbala. Natomiast w najbliższym...
A cóż to takiego jest?
Golbal jest to taka dyscyplina sportowa, która już jest dyscypliną paraolimpijską. Jest to taka gra, można powiedzieć, drużynowa, w której biorą udział uczestnicy niewidomi, startują w goglach, także nie mają możliwości dostrzeżenia, w którym kierunku porusza się piłka, a piłka jest wagi takiej ponad kilogram, w środku zawiera dzwoneczek i uczniowie w związku z tym zawodnicy muszą zlokalizować i ochronić rzut polegając tylko na własnym słuchu. Dla nas osób pełnosprawnych wydaje się to niemożliwe, ale osiągamy też i sukcesy w tej dziedzinie. W najbliższym czasie, jeśli jeszcze mogę dalej się pochwalić, we współpracy z Domem Kultury pod Akacją będziemy też organizatorami wojewódzkiego konkursu piosenki rosyjskiej. No i jako gości honorowych chcielibyśmy zaprosić młodzież ze szkół dla uczniów niewidomych z Moskwy, z którą od wielu lat współpracujemy. I mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna nie pokrzyżuje naszych planów. Będziemy mogli zrealizować nasz pomysł, a korzystając teraz z okazji, byłoby nam bardzo miło, jakby Radio Lubelskie objęło przedsięwzięcie swoim patronatem.
z przyjemnością i oczywiście pojawimy się także z mikrofonami Polskiego Radia Lublin i będziemy oczywiście śledzić to, co tam się dzieje. Czyli te działania, które już pani tutaj nawet przyszłościowe pokazała, pani dyrektor, pokazują nam, że państwo nie zamykają się tylko i wyłącznie tutaj w środowisku lubelskim, że nie ma czegoś takiego, że trzeba stworzyć tym dzieciom niepełnosprawnym taką zamkniętą, bezpieczną enklawę. Jednak idziecie z nimi w świat.
Idziemy w świat i cały czas chcemy iść z nimi w świat, bo uważamy, że te dzieci są tak samo pełnosprawne jak wszystkie inne. Mimo swojej niepełnosprawności.
A zdarza się tak, pani Aneto, Aneta Frączek, pedagog szkolny, że ktoś przychodzi do pani gabinetu i mówi, że no tutaj w szkole to czuje się właśnie tak dobrze, tak po przyjacielsku, a gdzieś tam na ulicy to już tak niekoniecznie.
Zdarza się też, że uczniowie, którzy przychodzą do naszych szkół ponadpodstawowych, a wcześniej kształcili się w szkołach podstawowych, gdzie uczyła się tylko młodzież pełnosprawna, oni doceniają ten spokój u nas, to, że warunki, jakie im stwarzamy do nauki. Także bardzo często mówią, że w końcu czują się dobrze, że w końcu mają zaspokojone swoje potrzeby takie właśnie edukacyjne, tak? I to poczucie bezpieczeństwa, jak również to, że nawiązują bardzo fajne relacje z rówieśnikami, czego nie było wcześniej w szkołach masowych, tak? No bo tam zazwyczaj byli sami sobie zostawiani. Znaczy to nie jest normą, tak? Ale niestety często się tak zdarza, że te osoby niepełnosprawne, które uczą się w dużych grupach osób pełnosprawnych, no są na uboczu, tak? A u nas udaje im się stworzyć bardzo fajne relacje koleżeńskie, nawiązują trwałe związki, tak? Bo później obserwujemy, że no nawet zawierają małżeństwa, tak? I jakoś tam idą wspólnie przez życie. A dzieje się to właśnie no za pośrednictwem nas, naszej szkoły, tak?
I wszystkich tych etapów kształcenia, o których mówiliśmy. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych imienia profesor Zofii Sękowskiej w Lublinie. Dziś gościmy m.in. panią Beatę Pałkę, panią wicedyrektor i Anetę Frączek, pedagoga szkolnego. Ostatnie pytanie, jak tam z reżimem sanitarnym radzą sobie państwa uczniowie? No bo przecież w tym reżimie przystąpiliśmy do nauki tak naprawdę.
Oczywiście mamy wypracowane procedury, które już wcześniej, w tamtym roku nam się sprawdziły. I podstawowa zasada to dezynfekcja, maseczka i odpowiedni kontakt bezpieczny.
Tego sobie życzmy. Życzmy sobie dużo zdrowia, no i żeby utrzymać ten status, tak, pani dyrektor?
I miejmy nadzieję, że do czerwca tak będziemy pracować.
Bo takie jest też życzenie grona pedagogicznego. Tak, to nie jest tylko, że uczniowie, rodzice czekali.
Nie, wszyscy pragniemy normalnej pracy, normalnej nauki, kontaktów społecznych, bo one bardzo dużo dają każdemu z nas. Zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom.
Niech tak się stanie. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Pozdrawiam serdecznie, a teraz jeszcze tylko przypomnę państwu kontakt z naszą redakcją. Jeżeli tylko mieliby państwo jakieś pytania bądź prośby o rozwiązanie różnych spraw, także dotyczących osób niepełnosprawnych, to oczywiście czekamy. Pogotowie@radio.lublin.pl